Więc w drugim wykładzie zajmuję się drugim okresem rozwoju Kościoła Bożego na Ziemi. W poprzednim wykładzie przedstawiłem pewne informacje na temat tego pierwszego, który pokrywał się z latami życia większości apostołów i trwał od roku 29 do 69 roku naszej ery. I kończy się w 69, bo wiemy, że rozpoczyna się kolejny okres, który jak widać, straty wykresem do początku IV wieku. Tutaj jest podana data 313 roku, jak to koniec tego okresu. Można tam, to było mniej więcej wtedy, różne daty można podawać, czasami była podawana i data 318. Wtedy, bo to, czy oprzeć to na tym wydarzeniu, czy 313 rok, kiedy to chrześcijaństwo przestało być religią zakazaną, bo cesarz Konstantyn wydał swój słynny edykt mediolański, którym ogłosił, że chrześcijanie mogą swobodnie praktykować swoją religię w królestwie, w państwie rzymskim, czy też 318 rok, kiedy to już ten główne narzędzie pańskie z następnego okresu, jak mówił Ariusz, rozpoczęło swoją misję, co czasami było przyjmowane jako koniec tego okresu. Czy niekiedy nawet pojawiała się data 325 rok, data soboru pierwszego tego powszechnego, kiedy zjechali się wszyscy biskupi z całego państwa rzymskiego i uchwalono tam naukę o Trójcy. To jest w każdym razie początek IV wieku, to jest koniec tego okresu czasu. Więc zobaczmy na początek, co objawienie mówi na ten temat. Objawienie, drugi rozdział, od 8 do 11. Objawienie, drugi rozdział, od 8 do 11 wersetu czytamy. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niech on słucha, co Duch mówi do zboru. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Tyle, co mówią sety. Co możemy powiedzieć na ten temat? Kościół w Smyrnie, kolejne miasto w Azji Mniejszej. Słowo Smyrna oznacza gorzki. Tak jak Efes oznaczyło pierwszy, pożądany, tak samo to znaczy gorzki. I jest to stosowna nazwa na tego okresu czasu, bo jest to okres największych prześladowań Kościoła ze strony państwa rzymskiego, ze strony aparatu władzy rzymskiej. Jest to tutaj wyraźnie zaznaczone, podane, że znam ucisk twój, jaki przechodzisz, i ubóstwo, i o to poddawanie próbie, wtrącenie do więzienia. Jest to tutaj wszystko zaznaczone, że właśnie był to okres dotyczy największych prześladowań. I wraz z końcem tego okresu chrześcijanie uzyskują wolność praktykowania swojej religii. To, co już wspominałem, edykt mediolański z 313 roku przyznawał wolność religijną wszystkim mieszkańcom cesarstwa rzymskiego. A w 392 roku, to już jest w kolejnym okresie, chrześcijaństwo stało się religią panującą. Sytuacja się odwróciła. Do 313 roku chrześcijaństwo było religią zabronioną, zakazaną, a wyznawcy byli prześladowani. W 313 uzyskują wolność, czyli zostają zrównani z wyznawcami religii pogańskiej, a kilkadziesiąt lat później, w 392, sytuacja się odwraca, to teraz wyznawcy pogańskiego będą prześladowani, teraz im nie wolno wyznawać ich religii, tak to się zmieniła sytuacja. Cóż dzieje się w tym okresie czasu? Zanim przejdziemy do wyjaśnienia tych słów podanych w tym objawieniu, musimy sobie zrobić rys historyczny, bo są to czasy, które już nie są opisane w dziejach apostolskich, bo tamten okres czasu poprzedni, Kościół Efeski, no to wiele z wydarzeń było opisane w dziejach apostolskich i w listach apostolskich, które były w tym czasie opisane. Można było wiele rzeczy dowiedzieć się z wydarzeń. Natomiast tutaj też zostaje nam historia świecka do tego okresu, cóż to się działo. Więc jest to okres już po żniwie wieku żydowskiego. Okres, w którym dochodzi do wielkiego odstępstwa w Kościele. Dlaczego? Nie ma już apostołów w tym okresie. Na początku tego okresu jest jeszcze apostoł Jan. Tutaj jest, bo najdłużej żył ze wszystkich apostołów. Był najmłodszy wiekiem i na tak długo żył. Dokładnie trudno określić. Albo niewiele mu brakło do 100 lat, albo ewidentnie źródłem miał 102 czy 104 lata, jak umiera. W związku z tym on dociągał tak mniej więcej do końca pierwszego wieku, też jego data śmierci nie jest pewna, czy to był 101 czy 102 rok naszej ery, więc w końcówce tego okresu, na początku okresu Smyrny jest jeszcze apostoł Jan, ale nie ma już pozostałych apostołów. A gdy przychodzi drugie stulecie, trzecie stulecie, nie ma już nikogo z apostołów i dlatego ambicja, pycha i egoizm tych, którzy zajmowali przywódcze stanowiska w Kościele, znalazły pole do popisu, bo nie ma już apostołów, którzy mogliby to zablokować. Przy powieści o pszenicy i konkolu nasz Pan zapowiedział, że tak będzie. To jest 13 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 24 do 30. Nie będziemy całości czytali, czytamy najważniejszy werset z tej przypowieści. To nasz Pan mówi tak, a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu. Tak? Ci ludzie, którzy zasnęli, to apostołowie. Że kiedy zasnęli apostołowie, przyszedł nieprzyjaciel Jezusa, szatan, i nasiał konkolu, czyli nominalnych chrześcijan. Tych, którzy przynieśli do chrześcijaństwa swoje pogańskie, nieodrodzone serca i nauki. I to właśnie był ten problem. Ponieważ chrześcijaństwo zaczęło zataczać coraz szersze kręgi, przestało być w tym okresie czasu religią wyznawaną tylko przez niewielki krąg ludzi, tylko obejmowało coraz szersze rzesze społeczeństwa, w związku z tym zaczęli pojawiać się ludzie, którzy byli nieodrodzeni w swoim sercu, którzy mieli swoje różne własne interesy do zrobienia na religii, którzy mieli różnego rodzaju pogańskie poglądy, więc do tego dochodziło. Tak jak apostoł Paweł zapowiedział starszym zboru efeskiego w 20 rozdziale dziejów apostolskich, gdy się z nim żegnał, wspominałem o tym w pierwszym wykładzie, że z was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć uszy za sobą, no to tak rzeczywiście się stało po śmierci apostołów. Ci wybitni starsi zaczęli sobie przywłaszczać władzę, zaczęły rządzić zborami, rządzić innymi starszymi. Tak skracając ten temat, żeby nie mówić zbyt dużo, bo ten wykład jest bardzo długi, ja muszę niczego mocno skrócić, żebyśmy się w jedną godzinkę tutaj zmieścili. Rok temu mówiłem o zborze w Łodzi. I wiesz, tak? Rok temu, też był wrzesień, to wtedy. No to dwa wykłady całe na pewno zajęło, a teraz no, dzisiaj mamy taką skróconą wersję. Zaczęło się to od tego, no wszystko znaczy, początki zła są takie małe i w sumie trudno się dopatrzeć, żeby to jeszcze było złe, tylko staje się odskocznią do zła. Wyobraźmy sobie taki zbór, który nam wówczas istniał i ma iluś tam starszy, powiedzmy na 6, nie weźmy taką cyfrę. Oczywiście oni wszyscy nie są identyczni. Niektórzy mają większe zdolności, większe oddanie i bardziej się wybijają. Co za tym idzie, są uważani większym szacunkiem. Ten, kto więcej, bardziej się angażuje w służbę, więcej wykonuje, jest bardziej użyteczny, no jest bardziej szanowany. To jest jak zgodne ze sprawiedliwością. Tak? Sprawiedliwość o tym mówi i nawet w Biblii apostoł Paweł czegoś takiego zachęca, że starszemu, który dobrze swój urząd sprawuje, należy się podwójna cześć, podwójny szacunek. Bo jeżeli dobrze to robi, i tak też było. No tyle, że człowiek ma problem znieść szacunek, jaki mu okazują inni. Bo póki sam sobie jeszcze myśli to sam, ale jak widzi, że inni uważają mnie za wielkiego, to wiesz, tam się może ja naprawdę jestem wielki, bo gdybym coś sam tak myślał, no to może ja się mogę mylić, bo tak chcę o sobie myśleć, że jestem kimś, ale nie tylko dla inni też tak myślą. To pewnie jestem kimś. No, a tamten drugi, inny starszy, nie wiem, przecież co on za wykłady mówi.
on słaby jest i w ogóle nie angażuje się w służbę tak jak ja. Przecież ja robię 10 razy więcej od niego. I on ma być taki sam jak ja. Sobie ktoś taki myślał, no to naturalne myślenie człowieka. Ale tak, jak jestem wybitny, to należy mi się więcej sobie tak myślał ktoś taki. Zapominając o tym, co nasz Pan powiedział, że największy jest ten, który najwięcej służy, a nie ten, który jest najzdolniejszy i ma największą wiedzę. Tylko, że ducha służby, jak ma największego, to wtedy jest największy. W związku z tym taki starszy zaczął być wyróżniany w miarę upływu czasu coraz bardziej, aż w końcu doszło do tego, że został uważany za kogoś lepszego od pozostałych starszych zborowych. Nowy Testament używa dwóch słów dla tych starszych zborowych. Raz nazywa ich w oryginale greckim, używa słowa presbyteros, czyli starszy. To dzisiaj mamy to słowo presbyter. Od tego pochodzi, czy też słowo w innym miejscu nazywa ich episkopos, co od tego to słowo biskup pochodzi nasze. I to była jedna i ta sama funkcja w zborze, tylko raz tego byli nazywani tak, a raz inaczej, bo starsze słowo to prezbiter wskazywało, że mają to być dojrzali bracia, rozwinięci, a słowo to episkopos znaczy nadzorca, że oni mają być nadzorcami w zborze, nadzorować rozwój zboru, więc dwie różne aspekty tej służby. Jedna podkreślała kwalifikacje, jakie były wymagane, żeby być starszym, dojrzałym, nie nowotnym, jak to mówił przewód gdański, a drugi pokazywał, jaka jest funkcja tego urzędu w zborze. To nie będziemy tego udowadniali teraz, ale to z 20 dzieju apostołów, z 20 rozdziału dziejów apostolskich widać, bo te same osoby apostoł Paweł raz nazywa biskupami, a chwilę później mówili starszy. Czyli mówi, że przyszli do niego starsi i on do starszych przemawia, po czym mówi, że paście trzodę Bożą, wśród której Bóg ustanowił was biskupami. A przed chwilą nazywał je starszymi, więc wychodzi na to, pokazuje to ten przykład wyraźnie, że były to funkcje używane wymiennie. Te nazwy były używane wymiennie wówczas, ale w miarę z tego, jak upływał czas, to ten najwybitniejszy starszy uważał się za lepszego pozostałych i zaczął sobie dla siebie rezerwować ten właśnie tytuł biskupa. Że to ja jestem biskupem i jestem ponad innymi starszymi. A ci starsi sobie myśleli, no tutaj tam się wybił poda nas, nam się też coś należy. No to kto jest poprawny? No reszta. To zaczęli uważać się, że nie są sługami, ale panami nad resztą, nad zwykłymi braćmi w zborach, czyli tak zwanym laikatem. I w ten sposób do się klery rozwinął. Klery wyższy w postaci tego biskupa i klery niższy w postaci tych starszych. Każdy starał sobie jak najwięcej władzy zagarnąć dla siebie. Najlepiej wychodziło to biskupowi, bo on był najwybitniejszy, najwięcej zagarnął. A co zostawało jeszcze z uprawnień zgromadzenia zwykłych wyznawców Chrystusa, to sobie starsi zabrali. I tak to się rozwijało. Cytat mamy taki, że w II wieku dyskretnie zorganizowano administrację kościoła. Pojawiły się zorganizowane formy społeczności członków, zwiększyły się wpływy biskupów wśród chrześcijan, ustanowiono podział na diecezję i parafię. Zróżnicowano pozycje biskupów miejskich i wiejskich, delegaci kościoła zbierali się, aby dyskutować nad zagadnieniami wiary, czy też ukłócić rodzące się herezje. Zaczęła się centralizacja kościoła. Tak? Się rozpoczął ten proces, który dzisiaj doprowadził do tego stanu, jakim jest Kościół katolicki, czyli jako całkowicie scentralizowany system z papieżem jako głową. Dobra. Więc tak to się powoli rozwijało, aż w końcu doszło do tego, że ten system się wykształcił w pełni i pojawił się podział na kler, quasi-kler i laika. Czyli quasi-kler to ten kler niższy. Kler to dzisiaj to ksiądz, jak to się powiedzieli. Tak? Ten kler niższy to są diakoni, subdiakoni, alkoholici, lektorzy, egzorcyści. Są takie funkcje w kościele. A laika to zwykli wierzący. No i udało im się właśnie tym duchownym, ówczesnym duszpasterzom uzasadniali to w ten sposób, że to jest pokazane w obrazie Izraela, narodu izraelskiego w razie przybytku. Bo tam byli kapłani i mówili, no kapłani to my. Później byli lewici, którzy mieli pomagać kapłanom, takie podrzędne funkcje, no to właśnie ten kler niższy, który nam pomaga, a zwykli Izraelici to wy, laika. I to Bóg tak ustanowił. Tylko, że
No nie taka jest interpretacja, nie takie jest znaczenie obrazu przybytku, ale w taki sposób to zostało uczynione, więc mamy taką sytuację. Kolejna rzecz, która błędy w organizacji by się pojawiły, to stworzenie diecezji. To, co dziś, to dzisiaj mamy, że jest diecezja na czele, której stoi biskup. Bo to, co do tej pory powiedziałem, to powstanie biskupa zborowego. Taki biskup był nad jednym zborem. A dzisiaj nad jednym zborem, jak jest duchowny, to się nazywa proboszcz. I on jest tylko tak przełożony nad pozostałymi wikarymi, czyli jakbyśmy powiedzieli, nad tymi starszymi zborowymi. On jest przełożony, ale on ma nad sobą jeszcze biskupa, który tam ma ileś tych proboszczów i proboszczów pod sobą i oni mają się do słuchać, bo jak mu to padną, to biskup przeniesie na inną parafię, mniej dochodową albo w mniejszej miejscowości i proboszcz będzie nieszczęśliwy, bo będzie proboszczem na wsi, a nie w mieście, więc lepiej się biskupowi nie podpadać. Więc jak do tego doszło w taki sposób, że póki co ten biskup stał na czele danego zboru tylko. Zbory najczęściej powstawały w dużych miastach, już jak widzieliśmy w okresie tym efeckim, do siedmiu zborów. W dużych miastach to wszystko były zbory, ale ci bracia prowadzili działalność ewangelizacyjną. Chodzili, głosili po całej okolicy. Na skutek takiej działalności w okolicy powstawały małe zbory, gdzieś po mniejszych miastach albo po wioskach. No i tam któryś z tych starszych z tego dużego miejskiego zboru zostawał biskupem. Po czym i tak powstawała diecezja, że ten biskup najważniejszy w mieście, on uważał się, że jest przełożonym pozostałych tamtych biskupów. Tamtym biskupom na wsi zabrano w końcu tytuł biskupa, że to jest zbyt piękny tytuł, żeby oni mogli używać. Nie zadowolą się tytułem proboszcza i tyle mają wystarczyć. Biskup to jest ten w mieście i wy mu podlegacie, ci na wsi. I tak powstały diecezje. Później połączenie zborów zewnętrzną organizację. Czegoś takiego Bóg nie przewidział. W Nowym Testamencie nigdzie nie zaleca czegoś takiego. Mowa jest tylko o organizowaniu się w zbory, że chrześcijanie mieli się organizować w zbory, że mieli wybierać starszych i diakonów w tych zborach i tylko tyle jest w Nowym Testamencie. Nie ma, że te zbory mają się łączyć w diecezję, diecezje mają się łączyć w archidiecezję, a archidiecezje jeszcze większe, bo to w taki sposób się działo. Imperium Rzymskie w owym czasie, no to było coś bardzo dużego, nie tak jak nasza Polska, więc stworzono diecezję, to później połączono, bo zdaje się poszło w prowincje, tam były te, pojawili się patriarchowie, czyli ci jeszcze przełożeni biskupów, a biskup Rzymu uznał, że no, nie może być na równi z innymi patriarchami, bo w III wieku był taki system, że powstały trzy metropolie wielkie. Jedną był Rzym, drugą Aleksandria, a trzecią Antiochia. Ale biskup Rzymu uważał się już wtedy za kogoś lepszego od pozostałych biskupów, nawet od tych pozostałych patriarchów. I on sobie przywłaszczył tytuł papa, który znaczy ojciec. Jest to tytuł, który w II wieku to zwykli biskupi, którzy stali nad jednym małym zborem na wsi, używali sobie tego tytułu też papa. Ale nie, w III wieku biskup Rzymu zaczął sobie ten tytuł zawłaszczać dla siebie, że on jest tym najważniejszym, że on ma być prymat w całym państwie. I tak powoli dochodziło do tych zmian organizacyjnych. Także ostatecznie prymat biskupa Rzymu w 455 roku został zatwierdzony przez cesarza, że biskup Rzymu jest najważniejszy ze wszystkich i mamy to, co widzimy w Kościele Katolickim po dzień dzisiejszy. To tak w wielkim skrócie odstępstwo co do organizacji Kościoła, jak do niego zachodziło. Oczywiście to nie odbyło się wszędzie równomiernie, tylko w niektórych obrajach szło wolno, bo jak się ktoś się sprzeciwiał, byli zwykli biegnacy, którzy się sprzeciwiają, to proces się wydłużał, spowalniał. Jeżeli nie oponowali, no to proces przebiegał szybciej. Ale w końcu w III wieku to powszechnie taki system organizacyjny zaczął zapanowywać. Oprócz tego było też i odstępstwo doktrynalne, bo w pierwszym okresie Kościoła, kiedy byli apostołowie przy życiu, swoim autorytetem tłumili wszystkie błędy, nie było odstępstwa doktrynalnego. Chociaż próby się pojawiały, ale widzimy tam apostoł Paweł krytykował różnych włodzicieli, że głoszą inną Ewangelię, nie przyjmujcie tego i to przynosiło skutek.
Natomiast po ich śmierci, no, błąd zaczął wkraczać. I tak ślady nieśmiertelności duszy już można znaleźć w połowie drugiego wieku. Pojawiają się pisma Justyna Męczennika, który był greckim filozofem, który przyjął chrześcijaństwo, no ale przyniósł swoje greckie przekonania do tego chrześcijaństwa, wniósł i tam właśnie ta nieśmiertelność duszy się pojawiła. Trochę później zaczęto podkopywać wiarę w tysiąclecie, zaczęła ona zanikać w III wieku. Około 230 roku pojawiły się pierwsze kroki w kierunku błędu co do relacji między Chrystusem a Ojcem. A Sobór Nicejski w 325 roku zatwierdził, że są równi, współwieczni i kazał ludziom wierzyć pod groźbą wypędzenia z Imperium Rzymskiego w naukę, no, która jest dziwna do ogarnięcia umysłem, trudna, nie mówiła wręcz. Nawet wyznawcy tej nauki przyznają, czytałem w jednej historii napisanej z punktu widzenia katolickiego, że arianizm, właśnie tak oni nazywają ten błąd, który no, my uważamy za prawdę, czyli że nauka, że Jezus został stworzony przez Boga i jest Synem Bożym, a nie, że jest współwieczny Ojcu, czyli że istnieje tak samo długo jak Ojciec i że jest tak samo ważny. No zakładam górze, ponieważ Biblia używa takich terminów jak Ojciec i Syn, no to z relacji ludzkich, które są opisane w Biblii, wyraźnie wynika, że Ojciec jest ważniejszy od Syna i że Ojciec jest wcześniej niż Syn, a Syn pojawia się później. Jeszcze mówimy to w tej chwili, nie będę tego dowodził, ale i inne wersety. Ale te błędy zaczęły się pojawiać i zaczynały zapanowywać. A, ale zacząłem mówić o tym, że ten katolicki teolog napisał, że w historii wieku Ewangelii błąd arianizmu bardzo często odżywał i pojawiał się, bowiem jest łatwiejszy do zrozumienia niż nauka o Trójcy, bo ona jest nielogiczna. Zupełnie jest, wymaga tworzenia jakichś specjalnych, abstrakcyjnych pojęć, tak? Żeby udowodnić, że trzy osoby są jedną osobą, tak? Nie jako są trzy, jest jeden Bóg, ale jest w trzech postaciach, czyli w trzech osobach, ale to w sumie nie są trzy osoby, tylko jedna osoba, choć jest trzy. No to jest trudne do ogarnięcia, bo niezgodne z doświadczeniem człowieka, bo albo są trzy osoby i one są trzema osobami i żadne trzy osoby nie są jedną osobą. A to musieli tworzyć różne pojęcia, żeby to udowodnić. No i to udowodnienie jest trudne tej nauki, dlatego nawet oni sami przyznali, że to jest trudne i dlatego arianizm zawsze był atrakcyjny, bo przedstawia coś, co jest proste i łatwe do ogarnięcia umysłem człowieka. Czyli jest Ojciec i jest Syn, który został przez Niego stworzony. Jako pierwsze dzieło Jego stworzenia, no i to normalne i logiczne wydaje się być. Pojawiają się także, aha, jeszcze jedna rzecz. Jak odrzucono naukę o tysiącleciu i wprowadzono nieśmiertelność duszy, to jak to mówią, bywa, jak jeden błąd prowadzi do drugiego. Powie się A, to trzeba powiedzieć i B, i później się ciężko zatrzymać. Bo co się dzieje? Jeżeli dusza jest nieśmiertelna i nie ma tysiąclecia jako okresu czasu, kiedy ta nieśmiertelna dusza mogłaby się zreformować, no to przecież wyraźnie widać, po obserwując ludzi, że co? No większość z nich nie nadaje się do nieba, żeby być zbawiona, bo postępuje źle w swoim życiu, bo każdy się zgodzi z tym, że tak jest. Co z tymi ludźmi zrobić? Nie mogą przecież umrzeć i przestać istnieć, bo mają nieśmiertelną duszę. Bo tak już ustaliliśmy, że mają nieśmiertelną duszę. A to co z tą duszą nieśmiertelną? Nie można jej zabić, bo jest nieśmiertelna. No to musi żyć wiecznie. No ale nie zasługuje, żeby żyć w niebie, w raju. To co zrobić? No wieczne męki. I jak się wymyśliło nieśmiertelną duszę, to trzeba było wymyślać chwilę później wieczne męki, bo coś z tą duszą nieśmiertelną trzeba zrobić po śmierci, jak nie można jej uśmiercić. Poza tym pojawia się kult świętych w III wieku, a w IV wieku z wielką siłą wybucha pogańskie korzenie. No oczywiście to poganie czczą swoich przodków, uważają, że zmarli wpływają na życie ludzi żyjących, że można nawet się z nimi kontaktować, to przez to jakoś tam urządzają sobie seanse i tym podobne rzeczy. I to przeniknęło do chrześcijaństwa. Że przekonanie, że w grobie, w grobowcu świętego jest jakaś siła i ci chrześcijanie zależało im, żeby zostali pochowani jak najbliżej grobu świętego, bo ten grób świętego emanuje jakąś wielką siłą. I nominalne to wszystko było, co pokazuje, że ci, co przychodzili do chrześcijaństwa, wnosili pogańskie ideały ze sobą, pogańskie przekonania. A tak się zaczęło dziać w III wieku, bo jest wielką siłą, bo w III wieku chrześcijaństwo zaczynało się robić religią popularną, że coraz więcej osób zaczynało przyjmować chrześcijaństwo, a martwiło to elity państwa rzymskiego, dlatego też wtedy rozpoczęły się prześladowania, ale do tego za chwilkę dojdziemy. Tym najważniejszą częścią tej gwiazdy, czyli tych, którzy nieśli światło Boże w tym okresie, to był oczywiście apostoł Jan, który na początku tego okresu działał. On miał swoich pomocników, jego pomocnikami byli Polikarp, Ireneusz, Tertulian i Hipolit. To nie będę o nich mówił, żebyśmy zaoszczędzili na czasie, bo tam troszeczkę jest informacji historycznych o nich. Ciekawą rzeczą jest to, co teraz przeczytam z książki historycznej o Nawróceniach. Gdy śledzimy proces chrystianizacji, zwraca uwagę jego powolność, uderzająca zwłaszcza w pierwszych 150 latach istnienia nowej religii. Dopiero pod koniec IV wieku chrześcijanie stanowią zdecydowaną większość mieszkańców imperium. Dlaczego wtedy stanowią większość? No bo w 392 roku, czyli właśnie pod koniec IV wieku, chrześcijaństwo zostaje uznane religią panującą. W związku z tym, co to oznacza? Opłaca się być chrześcijaninem. Do 313, jak było prześladowania na bycia chrześcijaninem, to nie opłacało się być chrześcijaninem. Później był taki okres przejściowy, kiedy już trochę się opłacało, bo religia tolerowana, a na koniec bardzo się opłacało być chrześcijaninem. Jak coś się opłaca, to zaraz oczywiście pojawiają się tłumy ludzi, którzy w tym chcą uczestniczyć. Cytacji z książki historycznej dalej. Przyjęcie nowej wiary stanowiło prawdziwą rewolucję i zakładało zerwanie ze starym sposobem myślenia, odczuwania i działania. Przeżycie tego przełomu wymagało od ludzi gotowości, która musiała się rodzić z niepokoju religijnego, z rozdarcia, niezadowolenia, niespełnionych tęsknot, trwogi o to, co czeka za grobem. Mieszkańcy miast imperium w pierwszym i drugim wieku, zadowoleni ze swojego świata, z miejsca, jakie w nim zajmowali, z bogów, którzy się nimi opiekowali, stanowili marnych kandydatów na chrześcijan. Jedynie nieliczne, wrażliwe jednostki mogły się na to zdobyć, by kompletnie zmienić swoje życie. Dopiero w czasach kryzysu wieku III, gdy wrogowie zewnętrzni z powodzeniem atakowali granice imperium, gdy pokój wewnętrzny został naruszony przez pretendentów do tronu, walczących ze sobą o władzę, gdy pogłębił się kryzys miast, wydatnie powiększyła się liczba ludzi dotkniętych ciężarem nieszczęść zbiorowych i indywidualnych. Pokolenia, które widziały, jak załamuje się solidna konstrukcja, zapewniająca ich przodkom dobrobyt i spokój ducha, zaczęły gorączkowo szukać nowych bogów, zdolnych przynieść nadzieję i ukojenie. I dopiero wtedy pojawił się grunt do rozwoju chrześcijaństwa, a kiedy wszystko zaczęło się walić, bo póki był dobrobyt i spokój, ludzie nie interesowali się nową religią, religią chrześcijańską, bo ci bogowie pogańscy, których przyjmą, wydawało się, że dobrze się nimi opiekują. Jest spokój, można się rozwijać, można się bogacić, to po co kogoś coś innego. Dopiero gdy wszystko się wali, gdy jest niepewność, ludzie zaczynają poważniej zastanawiać się nad sensem istnienia i nad tym, jak to naprawdę jest. Co będziemy po tej śmierci, czy ci bogowie są, czy nie są, bo póki jest dobrze, to mogą nawet nie być. Prawda jest, że jest dobrze dzięki temu, że tak uważamy, że są, nikt się tym nie przyjmuje. Pamiętam kiedyś, któryś z braci starszym wiekiem powiedział w wykładzie, że o naszym kraju, że kiedy w Polsce najbardziej się ruch badaczy rozwijał, kiedy najwięcej ludzi przychodziło. Mówi, krótko przed wojną, drugą światową, mówi, kiedy chmury wojenne już wisiały i wszyscy się o tym myśleli, martwili się, że no, może wojna wybuchnąć niebawem, a jak wojna, to wiadomo, co niesie ze sobą. Podczas wojny by była niepewność i przez parę lat po II wojnie światowej, kiedy też była niepewność, bo ludzie żyli w przekonaniu, że niebawem będzie trzecia wojna światowa, Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim, że będą walczyć i to też rodziło niepokój w sercach ludzi i wtedy ludzie się głębiej zastanawiali nad swoją religijnością i nad życiem po Bożemu. Bo warunki to sprawiały. Więc chrystianizacja, wracając z naszego tematu, nie była triumfalnym i pośpiesznym marszem. Rodziła się długo i boleśnie, przez sparów i konfliktów. W Nawracaniu przed przyjęciem chrześcijaństwa przez cesarstwo najważniejsza była indywidualna działalność członków zboru. To oni, tak jak do dzisiaj to mamy, tak jak to oni w kręgu swoich znajomych głosili Ewangelię i własnym przykładem świadczyli o wartości nowej religii. Tak, tak samo wśród ruchu badaczy, tak samo to głoszenie wymaga wśród kręgu swoich znajomych, ludzi, z którymi wchodzi się w kontakt, jest to ogłoszenie i własnym życiem się świadczy o wartości nowej religii. Bo jeżeli ktoś, ludzie będą wiedzieli w ogóle, bo ktoś żyje niesprawiedliwie, nie tak jak mówi, no to jaka ma wartość jego religii? Ale taką samą, jak ma wartość i on. Bo ludzie najczęściej tak na to patrzą i tak utożsamiają. Jeżeli ty sam stanowisz, że swoim życiem jakąś wartość cię cenię, to znaczy, że to, co wyznajesz, też jest wartościowe. Bo przez to sam jesteś wartościowy. Jeżeli ciebie oceniają jako niewartościowego, to i w to, co wierzysz, musi być niewartościowe. Bo uczyniło cię takim, jakim jesteś, a uważamy, że jesteś niewartościowy. Co jeszcze można powiedzieć? Że chrześcijaństwo dużo łatwiej przyjmowały kobiety niż mężczyźni w tych pierwszym, drugim, trzecim wieku, a najtrudniej przyjmowała elita rządząca cesarstwem. To oczywiste, bo to jest ludzie, którzy mieli najwięcej do stracenia. I jeszcze ludzie, które było najlepiej w tamtym państwie, więc czemu mieliby szukać coś nowego, co by mogło kosztować i z czym musieliby się kryć? Bo nie wolno przecież było Rzymianom przyjmować religii chrześcijańskiej w III wieku, więc łatwo. Niełatwo było tak o tym przyjąć. Tak, kolejny cytat. Drogę do kościoła długo wybierały jednostki, a nie grupy społeczne. Często w tej samej rodzinie współżyli ze sobą poganie i chrześcijanie. Nie było to łatwe, pojawiały się napięcia, konflikty i wzajemne oskarżenia. Wyraźne powiększenie się liczby chrześcijan nastąpiło dopiero około połowy III wieku. Skąd to wiemy? Ze sposobu, w jaki państwo rzymskie traktowano chrześcijan. Bo aż do połowy III wieku nie było systematycznych prześladowań chrześcijan w całym państwie. Czyli przez systematyczne prześladowania rozumiemy takie prześladowania, które cesarz wydał dekret, który nakazywał wszczęcie prześladowania. Takich nie było rzeczy wcześniej, bowiem chrześcijanie byli zbyt mało istotni, było ich zbyt niewielu, żeby cesarstwo, cesarz się nimi zainteresował. Że prześladowania wynikały sporadycznie, się zdarzały tu i ówdzie, się następowały, jednakże nie atakowano chrześcijan jednocześnie na całym obszarze państwa. Dopiero w 250 roku naszej ery Kościół staje się po raz pierwszy przedmiotem represji sterowanych centralnie. Tak, pierwsze prześladowania w Rzymie, ale to było tylko w Rzymie, miały miejsce w 64 roku za Nerona w związku z oskarżeniem o podpalenie Rzymu. To jeszcze poprzedni okres, ale wspominamy o tym teraz, zapewne wielu z Matysa słyszało o tym. Rzymski historyk Tacyt opisał to w taki sposób. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali. Potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, bo takie było oskarżenie, że to oni podpalili Rzym i Rzym spłonął, a ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. I tu się zatrzymamy. Zarzut wobec chrześcijan. Nienawiść wobec rodzaju ludzkiego. Dlaczego? Przecież to ludzie pełni miłości do wszystkich, nawet do swoich wrogów. A tutaj zarzucano im nienawiść do rodzaju ludzkiego. Sądzę, że to wiązało się z tego, że chrześcijanie odmawiali uczestniczenia w publicznym kulcie, przy składaniu ofiar Bogom, a wtedy to robiono bardzo często. Przed każdą urzędową czynnością składano ofiary Bogów i proszono Bogów o pomyślność. I poganie rozumowali w taki sposób, że jak się źle dzieje, nasze armie przegrywają z barbarzyńcami, czy coś innego złego się wydarzyło, to dlaczego? Bogowie się gniewają. A dlaczego bogowie się gniewają? Bo są tu tacy, którzy nie chcą im złożyć ofiar, bo nienawidzą rodzaju ludzkiego i chcą, żeby nam bogowie zło uczynili, dlatego nie składają tych ofiar. Taki był zarzut. Później już było chrześcijaństwo, w średniowieczu istniało, to ci, którzy wierzyli inaczej od powszechnie przyjętych poglądów, to coś takiego samego byli oskarżani przez całe stulecia, że właśnie nienawidzą rodzaju ludzkiego, że to przez nich są klęski, że przyszła powódź, czy przyszła susza, to dlatego, że tacy innowiercy tutaj żyją i Matka Boska się gniewa, czy ktokolwiek inny się gniewa z tego powodu, więc trzeba ich ukatrupić albo przepędzić, to będziemy mieli błogosławieństwa. To jeszcze w XX wieku takie głosy nierzadko dało się w Polsce słyszeć. Wracając do tego cytatu. A śmierć ich przydano u rągowiska, że okryci skórami dzikich zwierząt, winęli, rozszarpywali przez psy, albo przybici do krzyżów, albo przeznaczeni na pastwę płomieni, i gdy zabrakło dnia, palili się, służąc za nocne pochodnie. Na to widowisko ofiarował cesarz Neron swój park i wydał im żyzgo w parku. Tak wyglądały te prześladowania za Nerona, ale one były tylko w Rzymie, bo to był 64 rok. Natomiast te centralnie sterowane dopiero w 250 roku po raz pierwszy się pojawiły, bo wtedy się uwidocznił kryzys państwa rzymskiego i chrześcijanie zaczęli być liczni. I wtedy właśnie zaczęła ich otaczać ta intensywna nienawiść ze strony tych pogańskich gorliwców, bo właśnie ich oskarżano o nieszczęścia, jakie dotknęły państwo w latach 33 wieku. No to właśnie oni odmową uczestniczenia w kulcie bogów ściągnęli ich straszny gniew. A ten gniew był właśnie tam się bliski, namacalny, wszechogarniający, więc rozumowali poganie, że należy wydać na śmierć tych, którzy ściągnęli to. Tertulian, historyk chrześcijański, żyjący w owych czasach, ładnie to wyraził w ten sposób, jak traktowano chrześcijan wówczas. Jeżeli rzeka Tyber sięga murów miasta, czyli jeżeli jest powódź, innymi byśmy dzisiaj powiedzieli, jeżeli rzeka Tyber sięga murów miasta, jeżeli wylew Nilu nie sięgnie pół, jeżeli firmament się porusza lub ziemia drży, jeżeli pojawi się głód lub zaraza, od razu słychać krzyk, chrześcijanie i walów. To oni są winni temu nieszczęściu. Tak było w połowie do III wieku. W 250 roku cesarz Decjan, szykując się do wojny z barbarzyńcami, chciał wyjednać łaskę Bogu, więc nakazał publiczne składanie ofiar. Wyobraźmy sobie taką akcję w całym państwie, które liczy ileś milionów obywateli, że każdy obywatel ma złożyć ofiarę Bogu z jakiegoś tam zwierzęcia. I na dodatek powołano specjalne komisje i każdy to składał, dostawał zaświadczenie, że złożył taką ofiarę. I na tej podstawie można było ustalić, kto złożył, a kto nie. Bo jak cię oskarżono, że nie złożyłeś, to pokazujesz, że jest zaświadczenie, proszę bardzo, złożmy. A jak nie masz zaświadczenia, to składaj. A jak nie chcesz złożyć, no, to jesteś chrześcijanin, no to na śmierć z takimi. Cesarz wiedział, że to wywołuje prześladowanie chrześcijan, ale uważał, że musi być zjednać sobie łaskę Bogów. Bardzo gwałtowne, trwało około 3 lat. Później w 257 roku kolejny cesarz Waleria podjął drugą falę prześladowań. Duchowni chrześcijańscy mieli być karani śmiercią, inni konfiskatą mienia. A trzecie, największe prześladowania od roku 303 do 314 za czasów cesarza Diokrecjana setki tysięcy zamordowanych chrześcijan. Wtedy chrześcijan już było w końcówka III wieku, początek IV, chrześcijan było sporo w Imperium Rzymskim. Ma Stanek Eusebiusza, który żył w owym czasie i spisał historię Kościoła, to wynika, że w jednym tylko miesiącu 17 tysięcy zamordowano. W Egipcie około 150 tysięcy, 700 tysięcy umarło z wyczerpania, jak zostali skazani na wygnanie. Więc tutaj było okrucieństwo i rozmiar cierpienia po prostu był bez kresu. Był tak wielki, że aż Objawienie w drugim rozdziale, a w wersecie 10 o tym wspomina. Za chwilę sobie o tym powiemy, bo przejdziemy teraz do omówienia tych wersetów z Objawienia. Już krótki rys historyczny tej epoki zrobiłem, to teraz popatrzmy na te wersety. Drugi rozdział od 8 do 11 wersetu. To do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Dlaczego nasz Pan w ten sposób rozpoczyna to przesłanie? To mówi pierwszy i ostatni. Co to znaczy, jak to Jezus mówi? To Jezus chce im powiedzieć, mówiąc, że jest pierwszy i ostatni. Jeżeli ktoś jest pierwszy i ostatni, to znaczy, że kontroluje wszystko. Tak? Byłem na początku, będę i na końcu. Więc nie martwcie się, wy, którzy jesteście w środku, bo ja byłem wcześniej, będę i potem. Tak? Ja jestem ponad tym, co się dzieje. Jestem pierwszy i ostatni. Chociaż są okrutne prześladowania, chociaż źle się z wami obchodzą, ja, wasz Pan, jestem pierwszy i ostatni. Jeszcze w tym pociechę. Poza tym mu dodaję jeszcze, byłem umarły. No, podczas tego, jak Jezus umarł na krzyżu, był umarły, póki nie powstał. Trzeciego dnia nie zmartwychwstał, to był umarły. Ale mówi, więc byłem umarły, ale ożyłem. Czyli nie nadzieja dla was, to was tutaj teraz mordują, zabijają, ale też macie tą nadzieję ożycia. Ja ożyłem. Wy też w swoim słusznym czasie ożyjecie. I Bóg poszedł dodaje, znam ucisk twój i ubóstwo. Też pociesa. Bo najgorzej jak jest wierny, jest wydawcą chrześcijaństwa, chrześcijanom jest najgorzej wtedy, kiedy im się wydaje, że cierpią, a Bóg na to nie zważa. To wtedy jest najgorsze. Do cierpienia, że Bóg nie wie, że zapomniał, opuścił ich, może odrzucił, to dlatego tak cierpię. To jest najgorszy moment. Pamiętamy naszego Pana, przeszedł wiele cierpień w swoim życiu, ale największe cierpienie i jego najgorszy moment to nie był wtedy, kiedy go biczowali, czy kiedy go mu wkładali koronę cierpienową, co zadawało ból fizyczny. Najgorszy moment przeżył na krótko przed swoją śmiercią, wisząc na krzyżu, kiedy stracił kontakt z Bogiem. Bo on do tej pory ciągle go odczuwał, że Bóg jest z nim, czyli że cieszy się boską aprobatą, a to było dla niego najważniejsze, a w pewnym momencie stracił ten kontakt, kiedy powiedział te słowa, że Boże, my czegoś nie opuścił. Więc to wydaje największego cierpienia. I tutaj Jezus zapewnia swoich wiernych, mówi, że znam ucisk i ubóstwo, czyli wiem, co się z wami dzieje, nie opuściłem was, nie porzuciłem, dozwalam na to. I jeszcze dodaje, że lecz tyś bogaty. Ubogi jesteś tylko z punktu widzenia tego świata. Jesteś ubogi dobra tego świata, ale jeżeli chodzi o zalety chrześcijańskie, to jesteś bogaty. Dlaczego? Bo prześladowania i ucisk chrześcijanom służy. Pomaga w rozwoju. Prześladowanie, jak podano kiedyś w wcześniejszej prawdzie do epiku, tak zatytułowano, że prześladowanie jest krystalizatorem charakteru. Czyli pomaga w rozwoju charakteru i prześladowaniami nigdy chrześcijaństwa nie udało się zwalczyć. Jan Wesley, który działał w XVIII wieku w Anglii i on i jego ruch także przynosili sporo prześladowań, to tak napisał w swoich pamiętnikach, że prześladowania stało się nasieniem Kościoła. Czyli co przeoczę się zapowiedzieć, że tam, gdzie były na początku prześladowania największe, to później było najwięcej wierzących w tych miejscach. A w tych miejscach, gdzie udało się ze swoim posolstwem i gdzie go nie prześladowano, tak jak na przykład pojechał po jakiejś czy po całej Anglii, to w wielu miejscach go prześladowano, wręcz fizycznie bito jego wyznawców, też bito, mordowano nawet czasami. To taki był poziom tych ludzi w ówczesnym państwie angielskim. Jak pojechał do Szkocji, to nikt na niego nie pluł, nikt nie rzucał kamieniami, nikt nie próbował go zabić. Go wysłuchali spokojnie, ale nikt się nie nawrócił. Natomiast w Anglii było zupełnie inaczej. Były prześladowania i te prześladowania prowadziły do tego, że liczba chrześcijan, liczba tych, którzy poświęcali się Bogu, rosła. Więc prześladowania zawsze wywierały korzystny wpływ na rozwój chrześcijan. Dlatego tutaj mówi, że ten ucisk zna i ubóstwo to ziemskie, które też jest pomocne dla rozwoju chrześcijańskiego, bo dobrobyt to niestety nie służy rozwojowi chrześcijańskiemu. Mało kto potrafi sobie z nim poradzić odpowiednio i przytłaczająca większość z nas odnosi niekorzyści i straty duchowe z powodu dobrobytu materialnego. Więc Jezus mówi do Kościoła tego okresu, że zna i że to, że przechodzą prześladowania i to, że są ubodzy dobra tego świata, znaczy on mówi, z innego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia waszego chrześcijańskiego rozwoju jesteście bogaci. Macie wiele zalet charaktery, to właśnie dzięki prześladowaniom i dzięki ubóstwu materialnemu, w jakim się znajdujecie. Bo to naprawdę są to rzeczy, które pomagają waszemu rozwoju. Bo jeżeli ktoś jest prześladowany, to nie ma nadziei na nic w tym świecie. Tak? Bo świat go prześladuje. To nie liczy, że w tym świecie do czegoś dojdzie, bo świat go odrzuca, prześladuje. Jak nie ma dóbr materialnych i świat go prześladuje, to co może zrobić? Może tylko swoją ufność położyć Bogu. I to jest jedyna droga, która mu zostaje. A jak ktoś ma tylko jedną drogę, to nie idzie. Jej się uczepi, jej się trzyma, a dzięki temu się rozwija. A jak ktoś dochodzi do czegoś w świecie, ma dobre materialne stanowisko, wielcy tego świata go lubią i szanują, no to w sumie otwiera się przed nim inna droga. Ten Bóg tak mu bardzo jest potrzebny. W sumie ten świat też sobie nieźle radzi, bo i dobra materialna, i stanowisko, pozycja. No i jako chrześcijanie nie są to najlepsze warunki dla rozwoju. Przynajmniej dla większości są tacy, którzy byli chrześcijanie i mężowie Boży, którzy żyli przed czasami chrześcijańskimi, którzy byli niezwykle bogaci i też byli mężami Bożymi. Przykład Abrahama czy Joba to byli niesamowicie bogaci ludzie, a mimo wszystko byli dobrymi mężami Bożymi. No, ale są słowa naszego Pana, są prawdą, że łatwiej biegłowi przejść przez ucho ingielne niż bogatemu wejść do królestwa. W tych słów się nie da podważyć, Jezus to sam wprost jasno i wyraźnie powiedział. Więc tutaj mój znam bóstwo i ubóstwo, nie martwcie się, ja o tym wszystkim wiem, ja o to dostąpiłem, jesteście bogaci. I mówi dalej, i wiem, że bluźnią o tobie ci, którzy podają się za Żydy, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. To jest ciekawe. Co to za jedni, co ci bluźnią tutaj? No tak, na pewno nie są to pogańscy Rzymianie, tak? Bo ci pogańscy Rzymianie nie podają się za Żydów przecież. Tak, przecież to by była obelga dla Rzymianina, gdyby ktoś go nazwał Żydem, a on już nigdy w życiu by siebie nie nazwał Żydem, więc nie może chodzić tutaj o Żyd. Ci Żydzi to oczywiście też nie chodzi tutaj o tych Żydów cielesnych, bo w tym okresie czasu, o którym mówimy, państwa żydowskiego już nie ma. Ono na koniec tamtego okresu zostaje wstrzęte, rozniesione, bo Żydzi w 69 roku wznieśli bunt przeciwko Rzymowi. Rzym wysyła armię i zrównują Jerozolimę z ziemią. Wypełnia się słowa naszego Pana, który powiedział, że kamień na kamieniu tutaj nie zostanie z tego miejsca, z którego tak dumni teraz jesteście, a Żydzi rozpędzeni na cztery strony świata. Więc Żydzi oczywiście chodzi o tutaj Izraelitów duchowych. Bluźnią wam ci, którzy podają się za Izraelitów, czyli podają się za dzieci Boże, prawdziwe, a nimi nie są, mówi Jezus, ale są synagogą szatana. Czyli kto? Fałszywi chrześcijanie. Bo tu jest, ponieważ Kościół robi się liczniejszy, im liczniejszy jest Kościół, tym spada odsetek prawdziwych chrześcijan, liczba prawdziwych chrześcijan, bo przychodzą masy niezreformowane o nieodrodzonych sercach i zaczynają nadawać swój własny ton, bo one stanowią większość. Większość zawsze stanowi o atmosferze, o tonie, o kierunku, w jakim coś idzie. W związku z tym prawdziwi chrześcijanie zaczynają znajdować się w mniejszości i zaczynają im bluźnić. Bo co się dzieje z fałszywymi chrześcijanami? Fałszywy chrześcijanin nigdy nie mówi, ja jestem fałszywym chrześcijaninem. Fałszywy chrześcijanin nawet nigdy nie ma wątpliwości co do tego, że jest prawdziwym chrześcijaninem. To bardziej u prawdziwego chrześcijanina to jak od czasu pojawią się wątpliwości i się zastanawiają, czy ja naprawdę jestem prawdziwym dzieckiem Bożym. Może ja siebie oszukuję. Prawdziwy chrześcijanin będzie miał częściej takie myśli i będzie się z tym zmagał, niż fałszywy chrześcijanin. Bo fałszywy chrześcijanin nigdy nie ma wątpliwości co do tego, że on jest prawdziwym chrześcijaninem. W związku z tym, co robi? Bluźni temu drugiemu, który jest prawdziwym chrześcijaninem. Bo skoro ja jestem prawdziwym, to tamten postępuje inaczej, czy głosi inaczej, to nie może być prawdziwym, więc trzeba go zbluzgać. Chociaż to nie po chrześcijańsku. No ale to fałszywy chrześcijanin właśnie tym się cechuje, że nie postępuje po chrześcijańsku, tylko będzie urągał i prześladował drugiego za to, że inaczej sądzi. Gdyby był prawdziwym chrześcijaninem, to tego by nie robił. Ale że nie jest, to to robi. I tutaj Jezus pociesza tych prawdziwych chrześcijan okresu smyrnieńskiego, że wie o tym, że są tacy, i to większość jest taki, którzy podają się za prawdziwych chrześcijan, ale nimi nie są. Są synagogą szatana. Tak naprawdę są sługami szatana. No tak jak z Żydami było. Uważali się za wielce zacnych, bo są dziećmi Abrahama, a przez to są dziećmi Boga. Ale Jezus im powiedział wprost, ojcem waszym jest diabeł. Uważacie się za dzieci Boże, ale ojcem waszym jest diabeł, bo postępujecie tak, jak wasz ojciec postępował. Jesteście kłamcami i mordercami, tak jak i on. I tak samo fałszywi chrześcijanie są kłamcami i mordercami. Jak nie mogą mordować ciała, to mordują charaktery i czyjąś reputację, rozpowszechniając nieprawdziwe, fałszywe informacje, by zniszczyć reputację takiej jednostki. Więc tutaj Jezus o tym mówi. Podają się za Żydów, nimi nie są. Są naprawdę synagogą szatana. Nieważne, co uważają. Bo tak? Biblia mówi, czyje uczynki czynicie, tego sługą jesteście. Możecie mówić, że jesteście sługą Bożym, ale jak robicie uczynki ciała i szatana, jesteście sługami szatana. Nieważne od tego, co mówicie. Tak? A nasz Pan w jednym miejscu powiedział, że owego dnia wielu mi powie, że Panie, czy w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy tego czy tamtego, czy nie czyniliśmy cuda w Twoim imieniu? A ja wtedy im powiem, idźcie precz, nie znam Was, nie jesteście moimi naśladowcami. Niech Pan z Wami nic wspólnego. Chociaż w wielkim moim imieniu działaliście, ale byliście sługami szatana. Nie macie nic ze mnie. I taka sytuacja jest tutaj napisana. Werset 10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść. Macie. Te straszne cierpienia tego okresu. No, największe, jakie przechodził Kościół chrześcijański z rąk bogactwa wtedy. Oto diabeł, pod tym symbolem diabła, kryje się władza rzymska, bo ci cesarze rzymscy byli wtedy w tym okresie tak zdeprawowani ludzie, że mieli usposobienie rzeczywiście diabelskie. Znajdowali przyjemność w mordowaniu, w wręczeniu ludzi. Dlatego państwo, mając taką władzę, nie mogło przetrwać i długo potem się rozpadło. W V wieku się to państwo rozleciało. Było zdemoralizowane i zepsute zupełnie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w ręce przez 10 dni. 10 symbolicznych dni. Kiedyś prorokowi Ezechielowi Bóg powiedział, że oto dzień za rok daje ci, że miał tam coś robić przez 40 dni, co miało odpowiadać 40 lat. No i ta zasada jest używana i w innych miejscach Biblii. Te 10 dni to 10 lat. Od 303 do 313 roku ta ostatnia fala najgorszych prześladowań, jaka dotknęła chrześcijan. I wtedy byli rzeczywiście straszni. Udręce to są te setki tysięcy ofiar, o których wspominałem wcześniej. Właśnie w tym okresie czasu to miało miejsce. Ale bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota, mówi Jezus. Zachowaj wierność w tych cierpieniach, prześladowaniach, dostaniesz koronę żywota, chwałę, cześć i nieśmiertelność boskiej natury. No i takie samo zakończenie jak do poprzedniego okresu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Kto ma uszy ku słuchaniu, do kogo te rzeczy interesują, to niechaj słucha, co Duch, czy co boska mądrość mówi do poszczególnych okresów Kościoła. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci, czy też od której śmierci, według starego przykładu. Dlaczego zwycięzca nie dozna śmierci, szkody od której śmierci? Dlatego, że zwycięzca ma obiecaną nieśmiertelność. Tak? A jak ktoś ma atrybut, czyli tę cechę nieśmiertelności, to nie może umrzeć już. Na początku Bóg tylko miał tę cechę nieśmiertelności. To jest to przymiot, właściwość tylko boskiej natury, ale jak zwycięzcy dostali boską naturę, a czytaliśmy poprzednio w wykładzie wersety, które apostoł Piotr wprost im obiecywał, że staną się uczestnikami boskiej natury, to też mają nieśmiertelność. Uzyskali w związku z tym śmierć, która będzie później panowała i zabijała innych z ludzi, im szkody już nie zrobi. Takim zwycięzcy nie zrobi, bo oni będą chwale czci i nieśmiertelności. W związku z tym wybijająca później w tysiącleciu śmierć tych, którzy będą niewierni, im szkody nie zrobi. Raz z tego powodu, że oni już co będą wierni, będą zwycięzcami, więc nie będzie powodu, a nawet będzie to technicznie niemożliwe. Dlatego też Bóg nigdy nikomu nie dał nieśmiertelności bez poddania ciężkim próbom najpierw. Bo jakby sobie dał nieśmiertelność komuś, to nie miał wypróbowanego ten charakteru, to gdyby ten później zgrzeszył i zaczął się postępować, Bóg nie miałby co z nim zrobić. Nie może go zabić, nie musiałby go tolerować, jego istnienie. No, a to by było głupie, gdyby Bóg tak zrobił, a Bóg głupi nie jest. Więc dlatego nawet jego własny syn, początek stworzenia, Jezus, Logos, musiał zostać poddany próbie, tutaj to był na ziemi, zanim otrzymał nieśmiertelność. I w tych próbach dowiódł wierności Bogu i boskim zasadom ponad wszystko. I dopiero nawet on dostał wtedy nieśmiertelność. Tak samo wszyscy inni z Kościoła musieli być zwycięzcami, żeby uzyskać nieśmiertelność. Zostali tak wypróbowani, że jest Bóg ma gwarancję, że nigdy już nie będzie być rzeczą niemożliwą, by źle postępowali. Dlatego można ich nagrodzić nieśmiertelnością, czy boską naturą, która wiąże się z otrzymaniem nieśmiertelności. I tak kończy się to przesłanie do Kościoła okresu wspólnej wierności, która by dała zwycięstwo. Życzę wszystkim i kończę. Dziękuję za wysłuchanie.